Czym się zajmuje chirurg naczyniowy i kto najczęściej się u niego leczy? Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Mój rozmówca jest chirurgiem naczyniowym. Specjalizuje się w operacjach otwartych i endowaskularnych, m.in. tętniaków i tętnic szyjnych. Swoimi umiejętnościami, intuicją i ogromną wiedzą potrafił ratować nawet tych chorych, których stan jest określany jako beznadziejny. Pacjenci mówią o nim profesjonalista, cierpliwy, wrażliwy i empatyczny człowiek. Ja dodam człowiek renesansu. Moim rozmówcą jest doktor nauk medycznych Robert Michał Proczka, chirurg naczyniowy. Panie doktorze, chirurgia naczyniowa to dość szeroka dziedzina wiedzy. Pana pasją największą w tej dziedzinie jest co?
Chirurgia naczyniowa ma kilka cech takich niepowtarzalnych. Jest chirurgią, która wymaga dopilnowania każdego szczegółu. Brak dopilnowania szczegółu mści się. A poza tym w środowisku chirurgów naczyniowych często nazywamy tą dziedzinę taką hydrauliką. I jest to w tym bardzo, bardzo dużo prawdy. Jedyna różnica polega na tym, że krew nie woda krzepnie. Czyli trzeba operować szybko.
O co chodzi z tą hydrauliką?
Właściwie całość, szczególnie jeśli rozmawiamy o chorobach niedokrwiennych, całość chirurgii naczyniowej polega na tym, żeby doprowadzić krew do tkanek. Na jakimś poziomie dochodzi do blokady w chorobach naczyniowych. Tą przyczyną, w której najczęściej dochodzi do blokady w przepływie tętniczym, bo podkreślam, rozmawiamy teraz o sprawach tętniczych, związany jest z rozwojem miażdżycy. Miażdżyca jest chorobą o charakterze zapalnym, której niestety nikt nie umie wyleczyć.
Chirurgia naczyniowa. Są leki różne i się te leki daje.
Są leki różne, bardzo różne i dlatego jest ich tak dużo, że żaden do końca nie jest w stanie przynieść idealnej poprawy. Choroba miażdżycowa jest chorobą progresywną. To, co chirurgia leczy, to leczy efekt choroby, czyli zamknięcie naczynia.
Czy leczy skutecznie?
Jak już powiedziałem, jest to choroba progresywna, czyli jeśli zrobimy operację, która udrożni bądź obejdzie, zrobi bypass dla niedrożnej tętnicy, później bardzo dużo zależy od behawioryzmu, od sposobu życia pacjenta. Niestety obecnie ilość ludzi z zaburzeniami metabolicznymi, czyli pacjentami otyłymi, palącymi, nieruszającymi się, ta liczba pacjentów rośnie w sposób dramatyczny. No i właściwie dzięki temu to nudzić się nie będę chyba do końca, dopóki będę w stanie operować.
A nie zdarzają się u Pana pacjenci szczupli, wysportowani,
bardzo rzadko,
aktywni?
Rzadko. Zdarzają się.
To skąd tacy
zdarzają się? No chyba mają pecha, po prostu z
genetyka.
Genetyka, tak. Chociaż jeśli już tak spojrzymy, chudzi pacjenci są, ale za to są to bardzo dużo palący pacjenci.
Czyli zawsze
większości,
jest coś.
Zawsze jest coś. Właściwie sporadycznie operuje pacjentów niepalących. Może to stanowić 10%, chyba nie więcej.
Gdzie te operacje najczęściej, w jakiej części ciała?
Najczęściej operacje naczyniowe, czyli niedokrwienie, dotyczy kończyn dolnych. Dlaczego? Nie wiem. Wiele razy się zastanawiałem, dlaczego nie rąk, bo ręce operuje bardzo rzadko. Operuje i tętniaki, i niedokrwienie. Coraz więcej się operuje, interweniuje. Interwencja to jest zabieg endowaskularny, operacja to jest otwarta dla rozróżnienia. Czyli i operuje, i interweniuje jako efekt działania szczególnie kardiologów, którzy interweniując w sercu doprowadzają do uszkodzenia tętnic, chociaż rzadko zdarzają się powikłania poważne.
Czyli chirurg naczyniowy właściwie jest takim drugim w kolejności po...
Ja czasami żartuję sobie, że jesteśmy młodszym bratem kardiologów interwencyjnych czy kardiochirurgów. To jest... Kardiolodzy stanowią awangardę leczenia chorób naczyniowych. Może to wynika też z tego, że przez wiele, wiele lat zawał serca był kojarzony jako skrajnie poważna choroba, która bardzo często doprowadzała po prostu do śmierci. Niewątpliwy rozwój kardiologii zabiegowej doprowadził do tego, że obecnie zawał serca stał się chorobą no, dużo mniej poważną w odbiorze społecznym. Nie mówię o rzeczywistym, bo to jest nadal bardzo poważna choroba, ale w odbiorze społecznym stało się to, a no, jak jest zawał, to się przyjdzie, wstawi stent i pacjent dalej będzie biegał. Mniej więcej tak to wygląda w większości przypadków, chociaż oczywiście wszystkie interwencje generują jakieś następstwa interwencji. Chirurgia czy interwencje to jest najbardziej brutalny sposób leczenia ludzi i niestety zostawiający ślad. Każda kolejna operacja w obrębie układu naczyniowego jest coraz trudniejsza.
Ale
i dla chirurga,
ślad
i dla
to,
pacjenta.
Ten ślad
Włóknienie
to...
naczyń, blizny, jeśli operujemy, dochodzimy do naczyń, do tętnic, to musimy przeciąć skórę, rozpreparować tkanki. Te tkanki się zrastają, ale to tak jak ze skaleczonym palcem. Jak się palec skaleczy, to długo ten palec ma zaburzenie czucia, jest zgrubiały, skóra jest pogrubiała. Takie same ślady zostawiamy, wykonując zabiegi operacyjne.
I wtedy co się trzeba wycinać te naczynia, czy co się...
Generalnie rzecz biorąc, jeśli mówimy o chirurgii naczyniowej i o chirurgii operacyjnej, to są dwie podstawowe metody udrożnienia tętnicy. Tętnica, ściana tętnicy, ja teraz dokonuję pewnego skrótu, czyli w sensie profesjonalnym nie jest to precyzyjne, co ja powiem, a wręcz nawet błędne, ale w sensie takim, żeby zrozumiał to nieprofesjonalista, to są dwie warstwy tętnicy. Ona składa się z dwóch warstw. Ta wewnętrzna warstwa to jest warstwa, w której rozwija się miażdżyca i my tą wewnętrzną warstwę wyjmujemy, oczyszczamy. Odbywa się to oczywiście z pozostawieniem śladu, ale w sensie hemodynamicznym, w sensie przepływu odzyskujemy prawidłowy przepływ tej tętnicy. Drugi sposób to jest bypassowanie, czyli wszczepianie pomostów omijających. To nie ma lepszego pomostu niż pomost z własnej żyły, ale niestety często jest tak, że nie mamy wystarczająco długiej, odpowiedniej żyły i musimy wszczepiać pomosty z materiałów sztucznych. Materiał sztuczny, pomimo ogromnego rozwoju również na tym polu, nadal jest gorszym rozwiązaniem niż własna żyła.
Bo?
Bo to jest ciało obce. Proszę zwrócić uwagę, że na wojnie, jak żołnierz zdobędzie kulkę, to mu ją wyjmujemy. Z pośladka, z nogi, czy z jakiegokolwiek innego miejsca. A tu dobrowolnie wszczepiamy obce ciało. To jest obce ciało dla naszego organizmu, czyli zawsze jest to... jest to zło konieczne, tak bym powiedział. Tworzy się stan zapalny, to wszystko bliznowacieje. Czasami nie ma wyboru i czasami jest to jedyna metoda uratowania kończyny albo wręcz życia. Ale jeśli tylko się da, trzeba dążyć do wszczepienia materiałów własnych, biologicznych, czyli pobranych z drugiej nogi, z ręki.
Powiedział Pan uratowania kończyny. Pan ratuje ludzi przed amputacjami.
Tak, właściwie od wielu lat skupiłem się na pacjentach z krytycznym niedokrwieniem, takich pacjentach, którzy mają bezpośrednie zagrożenie utraty kończyny. Wtedy decyzje i ryzyko operacyjne, jakie można ponieść, decyzje są łatwiejsze, a ryzyko dużo większe można ponieść, bo no mówiąc kolokwialnie, nie ma nic do stracenia. Albo się uda zrewaskularyzować, odtworzyć krążenie u tego pacjenta, uratować nogę, albo trzeba tą nogę amputować.
Jak często się udaje?
W większości przypadków, dużej większości przypadków. Statystyk nie robię, ale pewnie 90% pacjentów, tych, którzy są wstępnie uznawani za takich, którym nie da się uratować nogi, daje się tą nogę uratować. Czasami te operacje kosztują dużo stresu, dużo nerwów. I czasami trzeba cierpliwości, bo po operacji trzeba zreoperować pacjenta, coś wykrzepnie, czegoś się nie dopatrzy.
Zreoperować, bo co?
Bo wykrzepnie na przykład w stęcie, w implantowanym stęcie. Dlaczego wykrzepnie? No może dlatego, że trochę ten stent był za krótki, a może go nie do końca rozprężyliśmy. Jesteśmy tylko ludźmi, ale tak z pierwszego odczucia to właściwie najlepszą odpowiedzią by było, nie wiemy dlaczego. Taka jest chirurgia naczyniowa i w chirurgii naczyniowej nie można jej zawiesić na kołku. Jeśli coś się dzieje, no niestety reoperować trzeba pacjenta natychmiast.
Mówi Pan o takich szybkich decyzjach, o takim często, no chyba w dużym napięciu przebiegające te operacje.
Tak, często tak. Często.
To znaczy, że pewnie w życiu prywatnym gdzieś tam pan odreagowuje ten stres.
Kiedyś uważałem, że nie przynoszę operacji poza obręb szpitala. To nie jest prawda, na pewno przenoszę. No tak, trzeba znaleźć jakiś sposób na odreagowanie.
Bo to nie jest chyba tak, że pan wraca do domu i siada pan przed telewizorem.
Telewizor to jest w moim życiu wyjątkowa rzadkość. No, czasami chcę obejrzeć, jak planuję narty, to oglądam po raz kolejny Jamesa Bonda, który jeździł w Cortinie d'Ampezzo, żeby sobie przypomnieć, jak było kilkadziesiąt lat temu. Żartuję oczywiście, nie lubię oglądać telewizji, jeśli to tylko i wyłącznie programy dokumentalne i historyczne.
To jaki jest sposób, żeby odreagować ten stres?
Nałożyć adidasy, pobiec, wsiąść na rower, polatać.
No właśnie, polatać, bo wiem, że pan jest pilotem.
Też.
Skąd ta pasja?
Takim momentem, w którym zaświtało mi, żeby zrobić licencję, to pierwszy lot z moim kolegą z liceum, który licencję już miał.
A
z
tym kolegą się... Ale w czasach liceum?
Nie, już po liceum. Ja już byłem lekarzem. A z tym kolegą się spotkałem dzięki drugiemu koledze z liceum, który jest pilotem zawodowym. I tak się zaczęło. Raz poleciałem z nimi, dali potrzymać wolant. No i już się nie dało zrezygnować z tego.
I teraz jak to wygląda? Lata pan sobie regularnie? Ma pan swój samolot?
Wypożyczam samolot, latam regularnie.
Czym jest dla pana wzbicie się w powietrze?
Wzbicie się w powietrze daje poczucie pełnego oderwania się od rzeczywistości. Telefon wyłączony, świat z góry wygląda inaczej, nikt nie trąbi na mnie, policja mnie nie złapie. No i jest prędkość.
Ta prędkość jest też w samochodach.
Tak, ale może policja złapać.
Ale pan też jeździ w wyścigach, prawda?
Jeździłem, to już jest moja przeszłość. Bardzo lubię jeździć samochodem, ale samochód nie daje takiego poczucia samodzielności, samotności, w tym dobrym tego słowa rozumieniu. Inaczej się jedzie samochodem, inaczej leci. W powietrzu jest przestrzeń. Właściwie nie ma punktu odniesienia. Oczywiście w okolicach lotniska zawsze trzeba uważać, bo tam się ruch zagęszcza i tam można przygodę złapać. Ale jak już się leci, jak się kawałek od tego lotniska odleci, to można lecieć tylko wyżej, wyżej, aż silnik powie, że już wyżej się nie da polecieć.
Jaki jest też dla pana inny sposób na spędzanie czasu, tego czasu pozamedycznego?
Lubię aktywnie spędzać czas. Biegam, jeżdżę na rowerze, uwielbiam narty. Dobrze jeżdżę na nartach, nawet bardzo dobrze. Bardzo lubię ten sport. No niestety w tym roku trochę gorzej, bo nie ma... Ale też ukradłem kilka dni, udało się. W Bieszczadach to było 180 cm śniegu. Naprawdę fantastyczne warunki. No i przy okazji oczywiście nie zabrakło czegoś, co ma prędkość, czyli skutery śnieżne.
Wszystko się też jakoś
kręci wokół tej prędkości. Lubię dźwięk silnika, a szczególnie taki dźwięk szybko kręcącego się silnika. Bardzo lubię.
Ja tak się zastanawiam, czy to się w jakiś sposób wiąże też z tym, co pan robi zawodowo. Czy praca chirurga wymaga takiego szybkiego...
Nie potrafię tego tak logicznie połączyć, ale chyba pierw była prędkość, czyli pierw była inklinacja do samochodów, do silników, potem się pojawiła chirurgia naczyniowa. Chyba taka była kolejność.
A wracając jeszcze do chirurgii naczyniowej, jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 20, 30 lat?
Ja jestem chirurgiem, skończyłem uczelnię w 95 roku, staż w 96, czyli 25 lat. Aż ciężko uwierzyć, 25 lat.
Zmieniło się to jakoś w tym czasie?
Ogromnie. Właściwie bym powiedział, że to jest przepaść. To, co było na początku i to, co jest teraz, to są rzeczy nie do porównania. To tak jak chyba jechanie dorożką i latanie samolotem. Niewątpliwie ogromny progres wniosła chirurgia endowaskularna. I to nie tylko poprzez same techniki endowaskularne, ale poprzez możliwość połączenia dwóch technik, czyli i otwartych, i zamkniętych. My to nazywamy, tak, nazywamy operacjami hybrydowymi.
No też, podczas jednej operacji
tak, takie obie rzeczy. Techniki, łączenie obu technik. Zwiększyło szanse ratowania ludzi, co nadal
proszę
nie zmienia...
Proszę mi podać przykład. Dlaczego taka konieczność tych dwóch metod połączenia w jednej operacji?
Dlatego, że na przykład dystalne, czyli dalej położone małe naczynia mają krótkie przewężenia, krytyczne przewężenia albo niedrożności. Na górze jest niedrożność w dużym naczyniu, która nie da się zaopatrzyć endowaskularnie, na przykład dlatego, że pacjent jest zbyt obciążony do... że ściana naczynia jest zbyt skalcyfikowana. Robi się bypass na górze, jednoczasowo rozbalonowując, stentując naczynia bardziej obwodowe. Właściwie każda z tych operacji oddzielnie nie doprowadziłaby do sukcesu. Połączenie tych technik doskonale zwiększa możliwości.
Stenty to jest wynalazek ostatnich tam 20 paru lat?
No pierwsze, tak naprawdę techniki endowaskularne sięgają początku lat 70. Pierwsze opisy rozbalonowania tętnicy to
czyli
sięgają.
Poszerzenia jej, tak?
Poszerzenia jej, tak. Sięgają początku lat 70. W Polsce właściwie ta chirurgia naczyniowa zaczęła się rozwijać po 2000 roku. To był bardzo dynamiczny wzrost. W 2003 roku w Polsce pojawiła się specjalizacja chirurgii naczyniowej, dlatego że wcześniej operacje naczyniowe były w obrębie chirurgii ogólnej. Od 2000, jeśli dobrze przypominam, 2003 jest specjalizacja chirurgii naczyniowej. No i od tego czasu no ja obserwuję gigantyczny postęp tej chirurgii. Ja w 2005 roku wyjechałem na staż do Londynu, do Charing Cross Hospital, do profesora Greenhalgha, który, znaczy największą korzyścią oprócz poobserwowania różnych technik, różnych pomysłów, to było zrozumienie, że należy zbudować własną chirurgię naczyniową. Ja jestem osobą dwuręczną.
Prawa i lewa ręka tak samo operuje?
Powiedziałbym inaczej. Każda z tych rąk ma swoje zadania. Oczywiście wymiennie mogę te ręce zmieniać, ale nie we wszystkich. Piszę tylko prawą ręką właściwie. No piszę lewą ręką, ale słabo. Ale nóż zdecydowanie wolę trzymać lewą ręką.
Czy to pan ćwiczył jakoś? Czy
nie, zawsze nie, nie, nie. Zawsze. Ja podejrzewam, że ja w dzieciństwie byłem osobą z inklinacją leworęczną, tylko że to był czas, kiedy jeszcze leworęczność nie była dobrze widziana. Wyraźnie mi są potrzebne dwie ręce do tego, żeby sprawnie operować.
To chyba jest duża i rzadka umiejętność.
Duża, nie wiem czy rzadka, ale na pewno bardzo duża korzyść dla mnie. To bardzo ułatwia operację. Szczególnie w takich trudnych momentach to pomaga.
Stenty, które pomagają zaopatrzyć naczynia, tak, balonowanie, to są wszystko takie mikroczęści, mikrourządzenia,
które... To są rzeczy bardzo mocno skompresowane, czyli one się rozprężają do średnicy nominalnej, czyli takiej, jakie ma naczynie. Czyli skompresowany stent do powiedzmy 1,5 mm po rozprężeniu ma 7, 8, 10 mm. Czyli taka, jaka jest średnica naczynia. Trzeba pamiętać, że stenty to też nie jest rozwiązanie idealne. To jest ciało obce włożone do tętnicy. Czyli borykamy się z powikłaniami stentowania w postaci tak zwanej restenozy, czyli nawrotu. Niestety część pacjentów po operacji ma wyobrażenie, że operacja to jest tak jak wymiana filtrów w samochodzie, czyli wykręci się, wkręci nowy i gra muzyka. No nie tak.
To i, dalej, jest, i, dalej,
i dalej, same, jak coś się znowu stanie, to się znowu
dalej
muzyka
wkręci.
Melodia,
tak.
To nie jest
no
tak.
No właśnie, co pan mówi pacjentom? Jakie zalecenia są dla pacjentów? Po
chodzić, chodzić, jeszcze raz chodzić. Sprzedać samochód, kupić Adidasy, rower. Żartobliwie mówię oczywiście, ale jesteśmy w pokoleniu, w którym chodzimy bardzo mało. Za mało, dużo za mało. Nasi dziadkowie czy pradziadkowie no, chodzili dziennie krotności więcej. I z całą pewnością wtedy...
To raptem jedno pokolenie albo dwa pokolenia wcześniej.
No ja miałem taki okres, kiedy no, moją ambicją było, żeby zaparkować na schodach przed szpitalem. Nie wiem dlaczego. Teraz zmieniłem swoją głowę.
A co się stało, że pan zmienił? Czy coś się wydarzyło?
Tak, wydarzyło się. To było takie zdarzenie. Jeden z moich kolegów zmarł na zawał serca, mój rówieśnik. Tydzień później drugi kolega z pracy miał zawał serca. Później jeszcze jeden kolega miał stan przedzawałowy. To wszystko było w bardzo krótkim czasie. Jakieś takie podjąłem przekonanie, że czwarty będę ja. Postanowiłem się przed tym obronić. Schudłem od tamtego pory. To jest 17 lat. Biegam bardzo systematycznie.
Od tamtej pory, poczuł, że...
Tak, zmieniłem głowę, bo to w jaki sposób my się zachowujemy, to otyłość, to jest choroba głowy. Znaczy my jemy oczami i głową, a nie potrzebą biologiczną.
Wydaje mi się, że strasznie trudno przekonać wielu pacjentów, którzy mają już latami narosły.
Większość pacjentów to bagatelizuje, nie godzi się z tym, uważa, że głupoty gadam. A to tak to bardzo często jest. Ale są pacjenci, którzy rzeczywiście potrafią się bardzo zmobilizować i zmienić swoje życie w sposób fantastyczny.
I rzucić palenie?
To większość rzuca. Mało jest takich, co nie rzucają, ale niestety są. I to są pacjenci, którzy źle rokują. Oni wracają. Zdecydowanie wracają. Ci pacjenci, którzy... Bo to nie jest tak, że po operacji możemy dać leki, które tam podtrzymują efekt operacji, jest wszystko dobrze. Pacjent musi zmienić swój sposób życia, czyli częścią leczenia naczyniowego jest zlikwidowanie czynników ryzyka. A czynnikami ryzyka jest miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. To są główne czynniki ryzyka. Kto ma nadciśnienie tętnicze? Ludzie otyli. Ludzie, którzy chudną, bardzo często pozbywają się razem z masą swojego nadciśnienia. To chodzi do normalizacji metabolizmu po prostu.
Puszczając trochę wodze fantazji, jak by mogło wyglądać leczenie za, nie wiem, w najbliższej perspektywie? W jakim kierunku leczenie w pana dziedzinie, w chirurgii naczyniowej?
Ja myślę, że leczenie w chirurgii naczyniowej absolutnie rozwija się w stronę technik mało inwazyjnych. To jest właściwie nawet rozmawiając w środowisku profesjonalistów, zastanawiamy się, co to będzie, jak za parę lat nie będzie osób, które będą umiały zrobić klasyczne, czyli tradycyjne operacje. Ja mam syna, który skończył medycynę teraz. Za chwilkę będzie otwierał specjalizację właśnie w zakresie chirurgii naczyniowej. Tak rozmawiając, ciężko zorganizować obecnie szkolenie w stosunku do otwartych operacji. Ich jest obecnie robiona mniejszość.
To ciągle jest potrzebne.
A to ciągle jest potrzebne. Wydaje mi się, że nadal jest istotne miejsce dla tych operacji. Może te techniki endowaskularne wewnętrzne na tyle postąpią do przodu i na tyle się rozwiną, że to nie będzie konieczne. Ale chyba pewna umiejętność będzie zawsze w cenie dotycząca otwartej operacji.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem i rozmówcą był dr Robert Proczka, chirurg naczyniowy ze szpitala Medicover.